Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od kiedy nie będę mógł się wybrać w niedzielę do sklepu, żeby zrobić zakupy? Kiedy handel w niedzielę zostanie zakazany?
Och, jeszcze minie pewnie trochę czasu. Na razie zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. W połowie września obywatelski projekt ustawy trafia do parlamentu. Wiemy już, że te 100 tysięcy niezbędne do zarejestrowania projektu ustawy już mamy.
Czyli idzie dobrze zbieranie?
Znaczy, no, jak na sezon urlopowy, jak na sezon letni, nie jest źle. Czyli połowa września w parlamencie i później procedury parlamentarne.
Ale mówi pan tak bardzo ostrożnie o tym zbieraniu. Znaczy, nie czuje pan poparcia społecznego dla projektu inicjatywy, tego projektu ustawy?
9 sierpnia zbieraliśmy na ulicach naszych miast w województwie pomorskim, Gdańska, Gdyni, tak,
ogólnopolska akcja była.
I spotykaliśmy się w zdecydowanej większości z bardzo przychylnym przyjęciem tej inicjatywy. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdzie osoby, które zdążyły się przyzwyczaić do rozwiązywania problemów handlowych w niedzielę swoich własnych, no, mają inne spojrzenie. I to też rozumiemy i szanujemy. I też chcę od razu powiedzieć, projekt ustawy, który składamy po zebraniu podpisów, zakłada, że kilka co najmniej niedziel będzie niedzielami handlowymi. Także to nie jest tak, że tutaj wprowadzamy bezwzględny zakaz handlu w niedzielę, czy chcemy wprowadzić, czy proponujemy. Dopuszczamy możliwość handlowania w niedzielę, mało tego. W projekcie ustawy zakładamy, że osoby fizyczne, które są właścicielami punktów handlowych, będą mogły osobiście pewne
czynności
handlowe
przeprowadzać.
Tak jak
teraz jest w święta.
Oczywiście, że tak. Że tutaj jest tak, że raptem wszystkie placówki handlowe zostaną zamknięte.
Ja pytam, kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Bo nawet jakbyście nie zebrali tych 100 tysięcy podpisów, to jak czytam wypowiedzi przedstawicieli rządu, to wydaje się, że nawet bez waszej inicjatywy jest wola w rządzie do tego, żeby przeprowadzić tę ustawę.
Cieszymy się, że są ministrowie, którzy wiedzą, czy czują problem i wiedzą, że dobrze byłoby się tym tematem zająć.
Minister Szwed tak,
że dobrze
tak
byłoby się tym tematem zająć. Natomiast jak będzie rzeczywiście, zobaczymy w parlamencie. Jeszcze, tak jak powiedziałem, jest trochę czasu.
Ale mam nadzieję, kiedy się pan spodziewa? To będzie 2017?
Ja chciałbym, żeby 18... to się stało już w 2017, czyli żeby w 2017 już weszła w życie ta ustawa, ten projekt, który przedkładamy. Oczywiście mamy świadomość, że ten projekt w trakcie prac parlamentarnych będzie modyfikowany, będzie podlegał różnego rodzaju zmianom, będą wprowadzane poprawki i na taką dyskusję też jesteśmy gotowi.
A ile osób może stracić pracę w handlu? Macie jakieś wstępne symulacje z sieci handlowych, ze swoich komisji zakładowych?
To też od razu, więc w oparciu o informacje, które posiadamy z sieci, szczególnie sklepów wielkopowierzchniowych, wiemy jedno. Na dzień dzisiejszy to nie jest tak, że gdzieś w tych sklepach pracują nadwyżki zatrudnienia. Naprawdę w większości placówek handlowych jest niedobór pracowników. Właściciele sieci handlowych posługują się agencjami pracy tymczasowej, a posługują się pracą pracowników na umowy cywilnoprawne po to, żeby wypełnić tak naprawdę luki, które mają. Obsady sklepów, które jeszcze parę lat temu stanowiło 14, 15, 18 osób, dzisiaj w tych sklepach pracuje 9-10 osób. I od razu też wiemy o tym przecież i o tym chcę powiedzieć. Każdorazowo, jak rozmawialiśmy o wprowadzeniu święta, na przykład Trzech Króli, Zielonych Świątek, to również w dyskusji używano argumentów, a wprowadzenie takiego dnia wolnego od pracy to spowoduje
duże straty dla gospodarki
i tak dalej.
Okazało się,
później się okazywało, że wręcz odwrotnie, bo to też jest tak, że my wiedząc o tym, że następny dzień jest dniem wolnym od pracy i będą sklepy zamknięte czy placówki handlowe, dokonujemy zakupów wówczas dzień wcześniej. I tutaj dane są bezwzględne i pokazują, że jeżeli wiemy o tym, że następnego dnia czy następne dwa dni, tak jak się to zdarza z tak zwanymi długimi weekendami w
Straszny
Polsce,
tłok jest w piątek, w sobotę, to jest dramat wówczas.
Oczywiście to działa to na korzyść właścicieli sieci handlowych, bo wtedy się okazuje, że bardzo często kupujemy rzeczy, których byśmy normalnie nie kupili, po prostu rzeczy niepotrzebnych, albo kupujemy w większej ilości, też zupełnie niepotrzebnie. Dane pokazują, że nawet do 12% w takich dniach rośnie sprzedaż w odniesieniu do takiego normalnego dnia, normalnej soboty czy normalnego piątku.
Jeszcze zatrzymam się na moment przy handlu, bo dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze o rzezi małych sklepów. Tylko w pierwszym półroczu zamknięto w Polsce ponad 4000 sklepów. Kolejne miesiące mogą pogłębić ten trend. To przede wszystkim efekt konkurencji na rynku, deflacji, ale ponoć w pierwszym rzędzie wprowadzanego od 1 września podatku obrotowego od handlu.
Znaczy, no akurat obarczanie odpowiedzialnością podatku, który jeszcze nie wszedł w życie, a zamykanie sklepów miało miejsce już od początku roku, no to jest takie pewnie trochę na wyrost stawianie wniosków. Wiemy jedno i o tym mówimy od dawna i o tym wszyscy wiedzą przecież, że konkurencja, a tak naprawdę w pewnym wymiarze nieuczciwa konkurencja, bo jeśli sieci sklepów wielkopowierzchniowych, w tym handlu detalicznym, korzystają z bardzo korzystnych kredytów, z bardzo korzystnych wręcz, chciałoby się powiedzieć, dotacji udzielanych przez instytucje finansowe europejskie na rozwój sieci handlowych w krajach Europy Wschodniej, a rodzimi właściciele sklepów, aby dostać kredyt jakikolwiek, już nie mówię o kredycie korzystnym, no muszą przechodzić drogę przez mękę, to nie możemy mówić o uczciwej konkurencji.
O jakich sieciach pan
mówi? O tym mówimy, no o tych, które są dzisiaj najbardziej rozpowszechnione na polskim rynku i o których wiemy, że nadal prowadzona jest ekspansja, czyli nadal otwierane są nowe
Biedronka,
placówki.
Lidl?
Też. Oczywiście, ale to jest nie tylko, bo mamy
Biedronki, Lidla,
mamy
ich, rzeczywiście najwięcej zyskują
mamy
ich, w tej
mamy
chwili.
Ich sporo, kosztem, dokładnie
kosztem,
tak.
Kosztem polskiego handlu albo kosztem handlu, który dotychczas dyskusja, był, bo one już mają chyba ponad 27% rynku.
Pamiętam, o tym rozmawialiśmy między innymi tu w studiu radiowym niedawno przy okazji historii związanej z otwieraniem pierwszego sklepu w Sierakowicach między
tak,
innymi.
Tak. W audycji Ludzie Pieniądze.
Ja o tym mówię zawsze, że w pewnej przestrzeni czasowej otwarcie takiego sklepu w małej miejscowości prowadzi do zabicia handlu w tych małych placówkach prowadzonych bardzo często przez rodziny, że najpierw muszą ograniczać się, a później w konsekwencji doprowadza to do zamknięcia. I nad tym się trzeba naprawdę zastanowić, czy to jest dobry kierunek. Otwieranie wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, placówek, które eliminują później te małe sklepiki, rodzinne interesy, pozbawiają pracy tak naprawdę więcej osób, niż dają w tych swoich placówkach.
Wie pan, no, władze Sierakowic nie zgadzały się długo
i niezgoda
niewiele pomogła. Bo
słusznie robiły, no tam wiemy doskonale, że wykorzystano lukę w prawie, że tak naprawdę na granicy prawa pewne działania zostały podjęte. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że władze Sierakowic, że władze gminy tego tematu nie zostawią i będą...
Panie przewodniczący, a jeśli przy tym jesteśmy przy pracownikach, to czy pana zdaniem te nowe rozwiązania prawne, które zaproponował rząd, które weszły w życie, zmieniły sytuację pracowników pracujących na umowach śmieciowych? Czy mamy odwrót od tej formy? Jest mniej umów śmieciowych? Nie ma już problemu umów śmieciowych?
Znaczy, z informacji, które mamy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wiemy, że rzeczywiście nastąpiło pewne wyhamowanie zawierania umów śmieciowych, tak zwanych umów śmieciowych, czyli
z komisji
tych umów,
zakładowych.
Tych umów, które wypierają umowy o pracę. Z komisji zakładowych również, natomiast na dzień dzisiejszy to pewnie nie jest jeszcze efekt tych zmian, które przecież, przypomnę, też dopiero mają wejść w życie, one jeszcze nie weszły. Na dzień dzisiejszy pewnie to jest sytuacja związana z tym, że mamy rekordowo niskie w Polsce bezrobocie, najniższe od 20 iluś lat, że się powolutku zrobił rynek pracownika i że dzisiaj, aby zachęcić pracownika do podjęcia pracy, to najpierw trzeba mu zaproponować stabilne warunki zatrudnienia, a później oczywiście odpowiedniej wysokości wynagrodzenia.
Czyli, przepraszam, że się uśmiechnę, zadając pytanie, niewidzialna ręka rynku.
Nie, no normalnie jemy. To ja mogę tylko tyle powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli bezrobocie przekracza 8%, to jest dzwonek alarmowy i wszystkie ręce na pokład i podejmuje się nadzwyczajne działania, żeby to bezrobocie ograniczyć. My mówimy dzisiaj w Polsce o sytuacji nadzwyczajnej, że jest najniższe od 25 lat bezrobocie, które przekracza 8,5%. To jest nadal zła sytuacja. Bo ten rynek pracownika, on owszem jest, ale w centrach, w dużych miastach, w aglomeracjach. Natomiast no niestety są jeszcze powiaty w Polsce, w naszym województwie, gdzie to bezrobocie jest nadmiernie wysokie. To też pokazuje, że trzeba dużo jeszcze zrobić, aby ta mapa bezrobocia ona rzeczywiście się zmieniła i aby rzeczywiście móc mówić o rynku pracownika.
Panie przewodniczący, jak będą wyglądały tegoroczne obchody sierpnia 80 roku? Lecha Wałęsy nie ma z wami od lat. Kto
Lech
będzie?
Lech Wałęsa jest co roku zapraszany, co roku otrzymuje zaproszenie, tak jak wszyscy sygnatariusze porozumień sierpniowych, jak wszystkie osoby, które uczestniczyły w wydarzeniach z roku 80, w przygotowaniu strajku, w jego zaprojektowaniu czy jego przeprowadzeniu. Także tutaj te zaproszenia już zostały dawno temu wysłane. Nie mamy zwrotów z poczty korespondencji, to oznacza, że te zaproszenia dotarły do właściwych adresatów i o tym chcę od razu powiedzieć. Bo później, tuż przed uroczystościami oczywiście...
A okaże się, że ktoś nie otrzymał...
To niektórzy politycy przed kamerami...
Macie zwrotki, że nie przyjdę?
Nie, takich informacji też nie mamy. Być może dlatego, że to jeszcze jest mimo wszystko trochę czasu, prawie 2 tygodnie. Także tutaj mam nadzieję, że ci, którzy chcą, ci, którzy identyfikują się z osiągnięciami roku 80 w tych uroczystościach, w tych obchodach będą uczestniczyli.
Będzie Bogdan Borusewicz?
Mam nadzieję, że będzie.
Bogdan,
tak jak powiedziałem, wszyscy otrzymali od nas zaproszenia. Zapraszamy. 14 godzina, sala BHP, godzina 17, Bazylika Świętej Brygidy.
A sądzi pan, że obchody sierpnia 80 roku mogą być takim czasem zawieszenia sporów? Na ten krótki moment, nie takiego odwoływania się, po której stronie stoją dziś bohaterowie tamtych dni?
Dobrze byłoby, gdyby to był taki dzień, kiedy zapominamy o tym, co nas dzisiaj dzieli, a pamiętamy
zapominamy, kto jest dzisiaj z PiS, a kto jest dzisiaj z Platformy Obywatelskiej.
No to tak naprawdę dla tych, którzy w roku 80 rozpoczynali strajk, nie miało żadnego najmniejszego znaczenia. Przypomnę, że wszyscy dopominaliśmy się wtedy.
Ale dzisiaj czasy
to,
są inne chyba.
Aby móc godnie żyć w wolnym, niepodległym kraju, abyśmy mogli swobodnie wypowiadać się w naszej ojczyźnie, abyśmy się nie bali tego, że za przynależność do takiej czy innej, innego ugrupowania ktoś zostanie tylko z tego powodu aresztowany czy pozbawiony pracy. I to łączyło nas wszystkich wówczas i ja mam nadzieję, że to nadal jest niezmienne i że to jest to, co łączy wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania się wywodzą dzisiaj.
Mhm. I na zakończenie, sala BHP, bo mamy nową aranżację tej sali BHP, przywracającą jej wygląd z czasów podpisania porozumień sierpniowych. Ona tak ma przenieść nas trochę w ten klimat 80 roku, przynajmniej pokazać, jak to wyglądało, bo się zmieniło otoczenie. Bo się zmieniło otoczenie przecież
no
bardzo
na tych terenach nie ma już stoczni
mocno.
Przede
wszystkim. Tak. Rozmawiałem niedawno z ministrem Sylinem i mówił, że jest szansa, by sala BHP otrzymała status muzeum, dzięki czemu będzie można jak gdyby w sposób łatwiejszy, prostszy i większy wspierać przez Ministerstwo Kultury.
Też przypomnę, na dzień dzisiejszy sala BHP jest własnością związku NSZZ Solidarność. Wszelkie nakłady związane z utrzymaniem sali BHP ponosi bezpośrednio związek. Mhm. Oczywiście sala jest udostępniana do zwiedzania ze swoimi ekspozycjami stałymi, czy tymi, które są tam okresowo eksponowane. Natomiast koszty utrzymania są, jak wiemy wszyscy, nieruchomości dosyć istotne. I stąd pewnie będzie łatwiej, jeśli zostanie wpisana w rejestr muzeów. I pewnie się ucieszymy, bo to będzie oznaczało, że państwo polskie, Rzeczpospolita Polska 36 lat po strajku sierpniowym, który swoje istotne miejsce odnajdywał w sali BHP, weźmie tą salę pod opiekę. Po prostu tylko tyle i być może aż tyle.
A nie jest tak, że mamy dwie placówki obok siebie, salę BHP i ECS, myślę, które przypominają tamte wydarzenia, odwołują się do tej samej idei, ale no nie chcę użyć słowa kompletnie, ale użyję. Kompletnie ze sobą nie współpracując.
Nie, ja myślę, że to nie jest tak. Niedawno na konferencji prasowej organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ Solidarność, konferencji poświęconej uroczystości 28 sierpnia, czyli pogrzebowi Danuty Siedzikównej Feliksa Selmanowicza, na którą zapraszaliśmy
Zagończyka.
Zapraszaliśmy wszystkich. Był obecny dyrektor ECS-u, pan Bazyl Kerski, gdzie mamy przecież relacje niezłe z dyrekcją ECS-u, gdzie dyrekcja ECS-u i pracownicy ECS-u włączają się w organizację uroczystości 31 sierpnia, że wystarczy spojrzeć na informatory, które są rozpowszechniane
przez ECS. Czy mówił pan, że jest współpraca i współpraca jest zadowalająca?
Może być tak, sala BHP to jest miejsce historyczne, to jest nieruchomość, budynek, w którym odbyły się bardzo ważne dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny i nie tylko wydarzenia. ECS swoją historię dopiero buduje jako budynek, wypełnia swoją
Boże, powierzchnię. Ale dużo potężniejszy brat.
Wypełnia swoją powierzchnię, swoje przestrzenie ekspozycjami różnego rodzaju. I to pewnie jest proces, który będzie trwał. I zanim się wpisze w też naszą świadomość jako miejsce, w którym są eksponowane istotne treści, to jeszcze trochę czasu musi minąć. Ja myślę, że to tak jak zawsze i jak w życiu musi być ten okres takiego docierania się dokładnie. Tak.
Dziękuję bardzo.
Ja sądzę, że będzie dobrze. Wszystkich gorąco zapraszam do sali BHP na uroczystości sierpniowe, wcześniej na uroczystości pogrzebowe Inki
Zawieńczyka. Szczegóły na stronie Radia Gdańskie.
Dokładnie
bardzo.
Tak. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Rozmowa kontrolowana.